Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bracia i siostry, słuchacze Radia Maryja. Katechezę, którą za chwilę wygłoszę, zatytułowałem „Zafałszowana prawda o aborcji”. O aborcji powiedziano i napisano już ogromnie wiele. Czy zatem jest uzasadnione jakiekolwiek zabieranie głosu w tej sprawie? Wiadomo, że gdy o czymś mówi się zbyt dużo, wówczas to powszednieje, traci siłę przekonania i zaprzestaje istnieć w świadomości i zainteresowaniu ludzi, chociażby dotyczyło spraw ważnych. Czy jednak można powiedzieć za wiele w obronie ludzkiego życia, gdy ciągle skazuje się je na śmierć, zwłaszcza, że chodzi o życie najbardziej niewinne i bezbronne? O aborcji nigdy za wiele. Oczywiście należy uważać, by nie powtarzać stale tych samych argumentów, chociaż trzeba zachować czujność, by w imię troski o oryginalność nie pomijać racji fundamentalnych. Katecheza będzie miała trzy części. Część pierwsza – kto jest największą ofiarą aborcji? Odpowiedź na to pytanie stanowi główny cel katechezy. Część druga – egzekutorzy aborcji. Jest ich wielu. I część trzecia – co sądzić o władzy, która aborcję ustanawia? W tej części będzie też mowa o naciskach różnych środowisk na władzę, by wymusić na niej ustanowienie aborcji. Pierwsza część – kto jest największą ofiarą aborcji? Debata o aborcji jest obciążona pewnego rodzaju zafałszowaniem, które wypacza jej sens. Polega ono na tym, że nie uwzględnia się należycie kolejności podmiotów, które w niej zachodzą. Najwięcej mówi się o prawach kobiet, tak jakby odmowa aborcji pozbawiała ich należnych im praw, stając się dla nich okrutną niesprawiedliwością. Tymczasem najmniej mówi się o tym, o którym powinno mówić się najwięcej, i to na pierwszym miejscu. Jest nim dziecko, człowiek nowy, który pojawił się w istnieniu. On jest największą ofiarą aborcji. Został skazany na śmierć, którą eufemistycznie określa się aborcją. W rzeczywistości zaś jest to wyjątkowo ohydna, wyrafinowana zbrodnia. Aborcja dotyczy człowieka poczętego, nienarodzonego, któremu w taki sposób wymierza się karę. I tylko jego dotyczy. Wszyscy inni natomiast, którzy w aborcji uczestniczą, są egzekutorami śmierci. Ilekroć więc mowa jest o aborcji, zawsze na pierwszym miejscu trzeba mówić o zabijanym w ten sposób człowieku. Nie wolno o tym zapominać. Jakie są powody, dla których dokonuje się aborcji? Czy istnieją racje, które by aborcję usprawiedliwiały? Nie ma takich racji. Czym więc kierują się zwolennicy aborcji? Niżej zostaną krótko wymienione powody, dla których sięga się po aborcję. Najczęściej powodem jest człowiek poczęty, ale niechciany. Dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, chcieli pożycia cielesnego, ale nie chcieli jego ewentualnego skutku, którym jest poczęcie dziecka. Nie chcieli, a nawet uczynili wszystko, aby do poczęcia nie doszło. Ono jednak nastąpiło. Pojawił się nowy człowiek, który jest dzieckiem mężczyzny i kobiety, którzy chcieli ze sobą współżyć i rzeczywiście współżyli. Stali się rodzicami. Jednak oni nie chcą tego za żadną cenę uznać. Poczętego niechcianego człowieka uważają za intruza, który wtargnął w ich życie, więc koniecznie chcą go się pozbyć, posługując się aborcją. W ten sposób poczętemu człowiekowi zostaje wymierzona kara, kara śmierci. Kara najbardziej niesprawiedliwa, ponieważ poczęty niechciany człowiek nie zawinął czymkolwiek, co mogłoby zasługiwać na jakąkolwiek karę. On nie jest intruzem. On nie prosił się, aby powołano go do życia. Wyrządzono mu krzywdę przez to, że go nie chciano. Niechciany niewinny, całkowicie bezbronny, potraktowany obłudnie za intruza, zostaje skazany na śmierć przez aborcję. Czyż to nie hańba, barbarzyństwo, które obciąża osoby, społeczeństwa, narody, państwa, cywilizacje? Innym powodem, dla którego sięga się po aborcję, jest poczęcie w wyniku gwałtu zadanego kobiecie. Pożycie cielesne nastąpiło tu wbrew woli kobiety, wymuszone siłą. Wyrządzono jej niewyobrażalnie wielką krzywdę, której nie sposób naprawić. Kobieta, wobec której dopuszczono się takiego bezeceństwa, zasługuje na szczególne wyrazy współczucia, zrozumienia, pomocy. Czy gwałt usprawiedliwia jednak aborcję? Czy wolno zabić człowieka poczętego w wyniku gwałtu? Jest to jeden z powodów, dla których prawodawstwa cywilne pozwalają na aborcję. Pozwala na to także obecna konstytucja państwa polskiego. Jest to jednak prawo bezprawne. Jakąż bowiem winę ma człowiek poczęty w wyniku gwałtu? Jest nie tylko niewinny, ale pokrzywdzony. Miał bowiem prawo począć się w warunkach normalnych. Nie wolno go czynić odpowiedzialnym za gwałt. Jest człowiekiem i jako człowiek jest na równi z tym, który poczuł się w normalnym pożyciu cielesnym. Coraz częściej aborcja jest wymierzana z przyczyn eugenicznych. Odmawia się prawa do życia istotom poczętym, u których przewiduje się nieodwracalne upośledzenie, kalectwo, nieuleczalną niepełnosprawność. Wśród nich znajdują się dzieci poczęte z zespołem Downa. Pozbawianie ludzi życia dlatego, że poczęli się jako dotknięci nieuleczalnym kalectwem, jest głęboko nieludzkie i odrażające. Jest bezprawiem. Wiadomo, że polska konstytucja uprawnia do aborcji z racji eugenicznych. Ostatnio wniesiono do Sejmu projekt obywatelski pod nazwą Powstrzymaj aborcję, podpisany przez ponad 800 tysięcy Polaków, domagających się zniesienia wspomnianego konstytucyjnego zapisu. Obecny parlament posiada większość posłów przyznających się do chrześcijańskiej wiary. Ma możliwość zadośćuczynić obywatelskiemu projektowi i uchylić w konstytucji hańbiący zapis. Może go uchylić, jeśli posłowie i rządząca partia będą tego chcieli. Jakoś dziwnie ślimaczy się wszczęty proces legislacyjny. Czyżby po raz kolejny rządząca, ta sama opcja polityczna co przed laty, zamierzała nie dopuścić do usunięcia z konstytucji eugenicznej przesłanki pozwalającej na aborcję, uciekając się do wykrętnych pomysłów. Wspomnę jeszcze jeden powód rzekomo usprawiedliwiający aborcję. Jest nim poczęcie w wyniku cielesnego współżycia osób u których zachodzi brak poczytalności, co może mieć miejsce w przypadku jakiegoś głębokiego umysłowego upośledzenia. Człowiek, który poczuł się w takich warunkach, jest człowiekiem i nie ponosi odpowiedzialności za sposób swojego poczęcia. Jest niewinny. Jakie jest prawo poczętego człowieka? Tego, którego najczęściej w debacie o aborcji się pomija. Chciany czy niechciany? Poczęty w wyniku takiego czy innego cielesnego współczucia, nie wykluczając gwałtu czy braku poczytalności. Obarczony nieuleczalnym opośledzeniem czy niepełnosprawnością. Jest człowiekiem. Jest człowiekiem, nie jest płazem, ptakiem, zwierzęciem, ale człowiekiem. Jest człowiekiem od chwili poczęcia. Od chwili poczęcia rozwija się i kształtuje w jednym, jedynym kierunku, mianowicie ku narodzinom człowieka, który po narodzeniu dalej będzie się rozwijał i to przez wiele lat, by ostatecznie osiągnąć człowieczą dojrzałość. To jest fakt. Fakt stwierdzony doświadczeniem. Fakt naukowy. Będąc człowiekiem, posiada od poczęcia prawo do życia. To jest prawo do istnienia pod sercem matki, prawo do urodzenia się, prawo do zapewnienia mu niezbędnych warunków do dalszego życia i rozwoju. Kto ma mu te warunki zabezpieczyć? W pierwszej kolejności rodzice, ci, którzy go poczęli. Jest to nie tylko ich obowiązek, lecz prawo i przywilej, którego nikomu nie wolno ich pozbawiać. Jeśli rodzice nie chcą spełnić swej powinności, a nawet byliby zdecydowani swoją niechęć wyrazić czynami zagrażającymi życiu niechcianego dziecka, wówczas obowiązek zapewnienia niechcianemu dziecku warunków koniecznych do życia i rozwoju przechodzi na społeczeństwo, naród, państwo. Dlaczego? Bo człowiek jest istotą społeczną. Jest osobą i bytem społecznym. Jako osoba jest bytem jednostkowym, rozumnym i wolnym, autonomicznym, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji, sprawcą swoich działań. Zaś jako istota społeczna należy do społeczeństwa, które istnieje w ludzkich osobach i z ludzkich osób. Społeczeństwo jest tu rozumiane w wielorakiej swej różnorodności. Są w nim rozmaite grupy, zespoły, stowarzyszenia, wspólnoty, władze, państwo. Tak rozumiane społeczeństwo dysponuje różnorodnymi zasobami ludzkimi, organizacyjnymi, materialnymi. Dzięki nim społeczeństwo jest zdolne w przypadku zaistniałego sieroctwa przejąć zadania i funkcje zastępujące rodziców. Jak pokazują dzieje, społeczeństwo rzeczywiście przyjmuje zadania zastępcze i stwarza warunki wspomagające czy nawet umożliwiające dzieciom osieroconym życie oraz rozwój. Trzeba podkreślić, że zadania zastępcze spoczywają na społeczeństwie z tytułu sprawiedliwości. Dobrze, gdy do obowiązku wypływającego ze sprawiedliwości dołączą także motywy wypływające z miłości bliźniego. Motywami miłości bliźniego kierują się w społeczeństwie przede wszystkim instytucje kościelne i religijne. Piękną kartę mają tu zapisaną rozmaite zgromadzenia zakonne. Rozmyślnie przywołuje społeczeństwo, jego obowiązki i możliwości, aby pokazać, że w dzisiejszych czasach właściwie nie ma sytuacji, gdzie kobieta brzemienna musiałaby być pozostawiona sobie samej, bez możliwości otrzymania pomocy. Konieczna jest tylko jej dobra wola, by pozwolić sobie pomóc i urodzić poczęte niechciane dziecko bez uciekania się do aborcji. Część druga. Egzekutorzy aborcji. Najpierw rodzice poczętego niechcianego dziecka. Zazwyczaj na pierwszym miejscu wymienia się kobietę matkę, która decyduje się na aborcję, a nawet jej się domaga. Zapewne wśród kobiet decydujących się na aborcję wiele jest takich, których odpowiedzialność jest wielka, jeśli nie największa. Nie wolno jednak zapominać, że większość z nich poddana jest różnorodnym naciskom ze strony swoich bliskich, nie wyłączając rodziców, od których powinna otrzymać pierwsze wsparcie i pomoc. Tymczasem najczęściej zostaje sama ze swoim problemem. Ogarnięta lękiem, nie czuje się w stanie udźwignąć ciężaru, jaki na nią spadł. Sięga więc po aborcję. Powoduje śmierć swojego dziecka. Nie tylko niczego nie rozwiązuje, ale powiększa jeszcze ciężar swojego problemu. Aborcja bowiem dotkliwie godzi w kobiecą naturę, w której tkwi zapisane powołanie do macierzyństwa. Kto wie, czy największą odpowiedzialność za dokonaną aborcję nie ponosi mężczyzna, ojciec poczętego dziecka. Gdyby on w chwili, gdy dowiaduje się o poczęciu, zaakceptował ten fakt i przyszedł kobiecie, z którą współżył, z pomocą, dobrym słowem, podniesieniem na duchu, zapewnieniem o towarzyszeniu, gdyby sprzeciwił się w przypadku usłyszenia o zamiarze aborcji, wówczas jest niemal pewne, że do aborcji by nie doszło. Niestety, mężczyzna najczęściej uchyla się od pomocy. Owszem, jest pierwszy wśród tych, którzy przymuszają kobietę do aborcji. Jest to działanie wyjątkowo podłe i obłudne, podcinające w kobiecie wiarę w istnienie słów i uczuć pięknych i szlachetnych, którym można by ufać. Mężczyzna, główny sprawca poczęcia, jest prawie niezauważalny wśród ponoszących odpowiedzialność. Ukrywa się, ludzie zapominają o jego winie. Pociąga się go do odpowiedzialności materialnej w formie płacenia alimentów. Lekarz, aborter i personel mu towarzyszący. Szczególny rodzaj winy i odpowiedzialności spada na osoby, które bezpośrednio aborcji dokonują. Zazwyczaj są to lekarz oraz personel mu towarzyszący. Lekarz wykonuje wyrok śmierci na człowieku niewinnym i bezbronnym. Dokonuje go narzędziami, które zostały zaprojektowane i sporządzone, aby służyły życiu, a nie zabijaniu. Dokonuje zbrodniczego czynu z zimną krwią, bo z taką dyspozycją zabezpiecza dobrą skuteczność swojemu działaniu. Lekarz wie, co robi, wie, że zabija i wyrywa z ciała kobiety prawdziwe ludzkie życie. Czasem jest ono w początkowym etapie, innym razem w daleko posuniętym. Dostępne fotografie pokazują pocięte na kawałki zakrwawione dziecięce ciało. Jak długo lekarz aborter wytrzyma robić coś takiego? Jak może po tak okrutnych zbrodniach patrzeć w oczy dzieci, może swoich dzieci? Są lekarze aborterzy, którzy w pewnej chwili dostrzegli ohydę zła swoich czynów, uznali ją i porzucili. Stali się apostołami głoszącymi życie i z determinacją walczą przeciwko aborcji. To od nich, niegdyś profesjonalistów wyspecjalizowanych w dokonywaniu masowych aborcji, świat dowiedział się najwięcej, że tym, którego w aborcji się zabija, jest poczęty człowiek. Dowiedzieliśmy się też, jakimi kłamstwami i manipulacjami posługują się środowiska propagujące aborcję. To iście szatańska, pełna obłudy robota. Lekarze ponoszą szczególną odpowiedzialność nie tylko dlatego, że wiedzą, co czynią, ale także dlatego, że nie muszą tego czynić. Lekarzowi przysługuje w wykonywaniu zawodu klauzula sumienia. Żadna władza nie jest ładna pozbawić go jej, ponieważ tkwi w samej naturze lekarskiej posługi, którą jest posługa życiu, a nie śmierci. Co sądzić o władzy, która ustanawia aborcję? To część trzecia katechezy. Aborcja, jak powiedziano, oznacza śmierć zadaną człowiekowi poczętemu, żyjącemu pod sercem kobiety matki, człowiekowi niechcianemu, niewinnemu, bezbronnemu. Ale aborcja to także nazwa prawa, które jest ustanawiane w różnych państwach przez władze cywilne. Jest to uzurpacja, ponieważ żadna władza, żaden parlament, jak mówił święty Jan Paweł II, nie może ustanawiać aborcji jako prawa pozwalającego, a niekiedy nakazującego zabijać z jakichkolwiek powodów poczęte ludzkie życie. Żadna władza nie może też zmuszać lekarzy, szpitali, ośrodków zdrowia, służby medyczne do wykonywania aborcji. Jeśli to czyni, a niestety czyni, wówczas działa przeciwko człowiekowi, a przez to działa również przeciwko sobie samej. Władza ma służyć ludziom, stwarzać im warunki niezbędne do życia. Ma bronić ich życia, a nie zabijać. Takie jest jej powołanie. Jeśli mu się sprzeniewierza, wtedy dyskwalifikuje się i przemienia się w coś, co święty Jan Paweł II określił w 1997 roku w Kaliszu jako cywilizację barbarzyńską. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, mówił papież, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. W podejmowaniu działań prawnych przeciw aborcji zachodzi wielkie niebezpieczeństwo ulegania pokusie zwanej poprawnością polityczną. Poprawność polityczna postępuje wbrew prawdzie. Kieruje się racjami pragmatycznymi, a nie prawdą. Gdy więc prawda nakazuje usunąć aborcję, ponieważ jest złem, to poprawność polityczna będzie szukała rozwiązań stwarzających co najwyżej jedynie pozory działań antyaborcyjnych. Ktoś powie, że ustanowienie prawa do aborcji nie znaczy jeszcze, że obywatele muszą z tego prawa korzystać. Prawo do aborcji, mówią, stwarza jedynie możliwość i wychodzi naprzeciw tym, którzy jej się domagają. Jest to błędne stanowisko. Aborcja bowiem zawsze jest złem i to złem kwalifikowanym. Władza nie może stwarzać warunków, które umożliwiają i pomagają czynić zło. Nadto doświadczenie pokazuje, że ustanowienie prawa do aborcji jest pierwszym krokiem do wprowadzenia nakazu aborcji wobec tych, których władza nie chce, ponieważ na przykład urodzą się z upośledzeniem lub nieuleczalnie chorzy. Niekiedy władza drogą aborcji chce też ograniczać naturalny przyrost ludności. Tak dzieje się już w niektórych krajach. Bywa, że część społeczeństwa skupiona w różnych grupach i ruchach feministycznych o poglądach liberalno-lewicowych usiłuje manipulować opinią publiczną i wymuszać na władzach państwowych wprowadzenie aborcji. W tym celu organizują różne akcje i manifestacje, na przykład zbierają podpisy za aborcją, urządzają marsze protestacyjne. Niedawno w naszym kraju nadano duży rozgłos tak zwanym czarnym marszom. Czarny marsz, ponieważ jego uczestnicy, głównie panie, sięgają przede wszystkim po czarne kolory. Takie marsze robią przygnębiające wrażenie z wielu powodów. Między innymi, i to chyba wbrew intencjom organizatorów i uczestników, marsze te kojarzą się z procesjami żałobnymi za zmarłych, w tym wypadku opłakujących zabite w wyniku aborcji dzieci, ich rozpaczliwy krzyk. Ma się wrażenie, że osoby uczestniczące w proaborcyjnych manifestacjach jakby nie zdawały sobie sprawy z tego, co czynią, zwłaszcza panie. W słowach niekiedy nader wulgarnych, uwłaczających godności kobiety, domagają się aborcji i to jak najszerszej. Głośno wołają, krzyczą, że mają prawo do aborcji, ponieważ mają prawo do swojego ciała. Są przekonane, że to, co się w nich poczęło, jest częścią ich ciała, więc mogą decydować o nim, czy je zostawić, czy usunąć. Tak myśląc, są w wielkim błędzie. To, co się w nich poczęło, nie jest ich częścią, lecz odrębną ludzką istotą. Ich ciało jest natomiast środowiskiem umożliwiającym tej nowej ludzkiej istocie wzrastanie i rozwój. Zatem, mając prawo do swojego ciała, nie mają prawa decydować o życiu człowieka, który począł w nich istnieć. Takiego prawa nie mają. Nie wolno im zabijać bezbronnego, niewinnego człowieka, by w ten sposób rozwiązywać swoje, nawet najtrudniejsze problemy. Pod wpływem nacisków władze cywilne lubią odwoływać się do referendum. Chcą w ten sposób poznać, jaki procent społeczeństwa jest za aborcją, a jaki jest przeciwny, by na tej podstawie oprzeć dalsze swoje działania. Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy takie referendum jest dopuszczalne z punktu widzenia moralnego? Czy wolno poddawać pod głosowanie fundamentalne prawo człowieka do życia, w tym prawo do życia poczętych, niechcianych ludzi? Czy wolno zadawać śmierć bezbronnym, niewinnym? Oczywiście nie wolno. Drodzy słuchacze, w katechezie starałem się uwypuklić momenty, które stanowią jakieś naruszenie prawa, które łączy się z tymi debatami o aborcji. Tych momentów zafałszowania prawdy o aborcji jest wiele, ale przede wszystkim jest zafałszowanie prawdy o człowieku, który jest ofiarą aborcji. Jedyną ofiarą aborcji jest właśnie ten człowiek zabijany w ten sposób. Wszyscy inni, jak wspomniałem, są egzekutorami aborcji. I o tym nie wolno zapominać. Nie wolno zapominać o człowieku, który poprzez aborcję jest zabijany.